Pora na niestałe pozycje magazynu kulturalnego. Janusz Żurek o październikowym numerze literatury na świecie.
It's number one.
Jaskrawo-czerwona okładka, na której żołnierz z czerwoną gwiazdą nad daszkiem czapki wyciąga do góry dłoń zaciśniętą w pięść. Tylko przez krótki okres czasu można było zobaczyć w witrynach kiosku ruchu egzemplarze miesięcznika Literatura na świecie numer 10 z października ubiegłego roku. Cały numer został poświęcony sztuce i myśli artystycznej wobec rewolucyjnego przełomu 1917-1922. I rzecz bardzo istotna. Na pewno nie jest to ten obraz rewolucji, jaki znamy z kart podręczników przy opracowań tego okresu. Prawie połowę objętości stanowi kalendarium życia literackiego i teatralnego, wydarzeń związanych z kinematografią i plastyką tych dni.
Kowno, 11 listopada 1921 roku. Z listu Andrzeja Białego do żony Anny Turgieniew. Nie zapominaj, że cały czas usilnie staram się o wyjazd. Nie puszczono mnie w lutym 1920 roku. Potem w sierpniu 1920 nie puszczono po raz wtóry. W grudniu przewróciłem się w wannie, wdało się zapalenie okostnej krzyża. Zawleczono mnie do szpitala, gdzie przez 2,5 miesiąca leżałem pokryty wszami. I znowu wyrwałem się z Moskwy, znowu pojechałem do Piotrogrodu. Znowu od marca do września wprzągnąłem się do pracy. Z jakimi siłami? Znowu starałem się o wyjazd i znowu ćle zwyczajka nie puściła. Rozchorowałem się wówczas nerwowo. Wreszcie zdecydowałem się uciekać, ale dowiedziała się o tym ćle zwyczajka i padł plan ucieczki. Tymczasem umarł Błok. Rozstrzelali Gumilowa i opamiętali się. Młodzież zaczęła wołać. Puśćcie Białego za granicę, bo i on umrze jak Błok. Przyjaciele nacisnęli i wypuścili.
Okazuje się, że nie był to tylko czas masówek, pieśni, poematów pochwalnych na cześć Nowego. Była również druga strona medalu, która do tej pory różnie była przedstawiana. A więc głód, zamykanie ust myślącym inaczej niż przystało na nowe czasy, likwidowanie tych kierunków w sztuce, które w jakikolwiek sposób kojarzyły się z czasem minionym, które próbowały polemizować z nowym.
Poezja proletariacka będzie nosicielką ostro zarysowanej klasowej świadomości proletariatu. Wystarczająco jasny jest także jej ogólny duch. Zamiast dekadenckiego indywidualizmu, jednolity kolektywizm. Zamiast herlawych narzekań i sceptycyzmu, męska świadoma dziarskość. Zamiast kontemplacji, aktywność. Zamiast pasywnego i mętnego opisywania życiowych szczegółów, ostre kontury, płomienne barwy.
Ponad 350 stron druku drze tymczasem tymi wydarzeniami. Zamiast tedy zwyczajnych do niedawna deklaracji okolicznościowych, pisze redaktor naczelny miesięcznika Wacław Sadkowski, chcemy czytelnikom naszym przedstawić zapis żywych myśli, nadziei, porywów i uniesień, rozterek i zwątpień ludzi, którym przypadło w udziale żyć i tworzyć w tych zwrotnych latach.
2 listopada 1917 roku. Anatolij Łunaczarski składa rezygnację z zajmowanego stanowiska. Właśnie dowiedziałem się od świadków o tym, co zaszło w Moskwie. Sobór Wasylija Błogosławionego i Sobór Uspieński są niszczone. Kreml, gdzie zebrane są obecnie wszystkie najcenniejsze skarby sztuki, jest bombardowany. Ofiar tysiące. Tego znieść nie mogę, moja miara się przepełniła. Powstrzymywać tych okropności nie jestem w stanie. Pracować pod ciśnieniem myśli przyprawiających o szaleństwo nie sposób. Oto dlaczego występuję z Rady Komisarzy Ludowych. Zdaję sobie sprawę z całej odpowiedzialności za taką decyzję, ale dłużej już nie mogę. Anatolij Łunaczarski. Rezygnacji nie przyjęto. Tego samego zaś dnia Włodzimierz Lenin w rozmowie z Łunaczarskim powiedział: jak pan może przydawać takie znaczenie tej czy innej starej budowli, choćby była nie wiem jak piękna, kiedy chodzi o otwarcie drzwi przed takim ustrojem społecznym, który będzie zdolny stworzyć piękno niezmiernie przewyższające wszystko, o czym w przeszłości można było tylko marzyć.
Nie pozostaje mi więc nic innego, jak tylko zachęcić do konfrontacji przekonań własnych tą wizją rewolucji, jaką nam daje miesięcznik Literatura na Świecie, numer 10 z października ubiegłego roku.
Pora na wywiad Janusza Żurka z Bożeną Paluch, młodą poetką z grupy Reflektor.
Wizyta w szpitalu. Białe twarze przywykłe do śmierci przesuwają drżącymi palcami karty życia w milczący pasjans. W sali numer 5 rozkwitły piwonie, może przyjdzie nadzieja i da jeszcze dzień jeden przeżyć. Na chropowatej łodydze mgła zakrzepła w krew. W kaplicy szpitalnej separatki Chrystus umiera na raka. Modliani. Chory malarz maluje portrety, w ich twarzach błyszczą gorączkujące oczodoły okien. Chory malarz zapomina, nie pamięta kamiennej fontanny siwiejącej pod wieczór światłami pobliskiej kawiarni. Chory malarz będzie tam bezskutecznie sprzedawał szkice, bo 5 franków sztuka. 5 franków to mało za jedną śmierć. Chodzę do budowlanki, tak się dziwnie składa, do 4 klasy i w sumie zaczęłam pisać bardzo wcześnie, miałam wtedy 14 lat. Pierwszą nagrodę dostałam na takim konkursie, powiedzmy, gdzie było 16 zestawów i to wszystkie były pozbierane. Dostałam wyróżnienie, miałam wtedy 15 lat, no a potem tak jakoś. Bo co robię, to w sumie nie uważam tego za jakąś taką wielką twórczość. Piszę na przykład z takim założeniem, że w ciągu na przykład roku muszę napisać tyle i tyle wierszy, żeby potem je gdzieś złożyć, żeby mnie drukowali, żebym dostawała nagrody. Tylko po prostu piszę, bo akurat widziałam coś ciekawego, odczułam coś ciekawego, no coś mnie w jakiś sposób zainspirowało.
To jakieś specyficzne chwile w twoim życiu, kiedy za pióro chwytasz?
Najczęściej wtedy, kiedy coś mi nie wyszło. Kiedy po prostu stało się coś takiego, co w jakiś sposób mnie przygniotło, to wtedy jakoś tak, żeby się podnieść, żeby troszeczkę wyżej.
Bo przez to, że przekażesz to na papier, uwalniasz się od tego.
Tak. Dlatego wszystkie wiersze są takie pesymistyczne. No nie wszystkie, ale przeważnie właśnie wszyscy zarzucają mi, dlaczego taki pesymizm u dziewczyny, która nawet jeszcze 18 lat nie skończyła.
A wydaje się tobie, że to jest zarzut?
Tak. Wydaje mi się, że... Znaczy po prostu mi się nie wydaje, jestem tego pewna, dlatego że wszyscy to mówią z takim wyrzutem, że tak jakbym nie miała prawa pisać o czymś smutnym, o czymś tragicznym. Wszyscy uważają, że jeżeli nie mam 18 lat, to powinnam pisać o kwiatkach, słoneczku i tak dalej.
Chciałem zapytać o twoje fascynacje poetyckie.
Ja poezji prawie w ogóle nie czytam. Po prostu dlatego, że mam lekką pamięć i potem, jeżeli coś przeczytam, to zostawia to ślady na moich utworach jeszcze przez długi okres czasu. Dlatego staram się poezji w ogóle nie czytać. No, kontakt z poezją to jest tylko i wyłącznie na zasadzie, że ktoś z grupy przyniesie teksty i po prostu się czyta. Z tym, że staram się tego nie pamiętać. Przeczytać i zostawić, ewentualnie ocenić i zaraz zapomnieć.
Czy nachodzą ciebie czasem takie myśli, że chciałabyś zrobić karierę w tym świadku literackim, świadku ludzi piszących wiersze?
Chciałabym, ale nie za cenę na przykład wystąpienia z grupy, czy pisania pod publiczkę, powiedzmy. Pisania w stylu, który się teraz najlepiej łapie, który jest chwytliwy.
A czy wpływ grupy nie ogranicza ciebie w jakiś sposób, nie powoduje tego, że wiersze stają się w jakiś sposób ludzi poszczególnych w tej grupie podobne do siebie?
Nie. Nie. Uważam, że na przykład nie ma żadnego podobieństwa między, załóżmy, wierszami Marcina a Janusza Zikota. Absolutnie żadne, chociażby dlatego, że na przykład Janusza inspiruje muzyka, a Marcin słuchu, powiedzmy, w ogóle nie ma.
Jaki jest cel istnienia grupy poetyckiej?
Akurat tej naszej? No po prostu, żeby nam było łatwiej, przynajmniej tak mi się wydaje. Żeby było łatwiej jakoś, powiedzmy sobie szczerze, że ten, kto pisze wiersze, jest w swoim środowisku, no że nie w środowisku studenckim, ale akurat chodzę do takiej specyficznej szkoły, że jest to człowiek, na którego wszyscy patrzą się tak, no on pisze wiersze, to on jest jakiś taki, powiedzmy, nienormalny. No i dlatego po prostu, żeby było łatwiej, żeby znaleźć się wśród ludzi, którzy to rozumieją. Którzy nie patrzą jejki, a jego na przykład, czy ją wydrukowali, a to już musi być coś strasznego. Tylko po prostu, no to na przykład z naszej grupy jest to rzecz zupełnie naturalna, wszyscy się z tego cieszą, że kogoś tam wydrukowali.
A jaki jest stosunek twoich kolegów, koleżanek do ciebie, do swoich wierszy?
Oni znają moje wiersze, powiedzmy, z życia Wydomskiego, bo ambitniejszych gazet nie czytają, tak się składa, że taka techniczna szkoła. No, jest jeden czy dwóch takich, których to interesuje i którzy po prostu czekają na to, kiedy przyniosę im coś nowego i dam przeczytać. Ale to jest naprawdę dwie osoby na 32.
Czy młodego poety można pytać o plany poetyckie?
Pytać można, ale na przykład jeżeli o mnie chodzi, to nie potrafię ich absolutnie skonkretyzować.
Znaczy, że póki wena poetycka w tobie jest, będziesz pisała.
Tak, nigdy nie będę robić tego na siłę.
Ostatnią pozycją magazynu kulturalnego jest, jak zawsze, Hyde Park, którego zasada brzmi: zabrania się zabraniać. Dziś Ireneusz Leśnikowski.
Kasus Dziadów był nierozerwalnie związany z wydarzeniami marcowymi, których 20. rocznica właśnie się zbliża. Przytaczam więc fragmenty wystąpienia Kazimierza Dejmka, reżysera tego spektaklu, z sesji odbytej na Uniwersytecie Warszawskim, której zapis wydrukowano w Nowych Drogach. Dziadów w Narodowym nie mogłem ominąć, a unikałem ich przez całe życie, jak diabeł święconej wody. Kiedy przyszło i Narodowemu uczcić solennie 50. rocznicę rewolucji październikowej, postanowiłem, że dziadami właśnie, dramaturgia światowa niewielu dziełami równie wielkimi skierowanymi in tyrannos może się poszczycić. Ostatecznie nie tylko nasz straszny Litwin nie lubił caratu. Nie lubili go również bolszewicy z Leninem na czele. Już w czasie trwania prób zaczęło koło nas trochę szumieć od plotek i sensacyjek. Kiedy na próbie dla cenzury zjawił się tylko jeden, trzeciorzędny cenzor, już wiedziałem, że coś jest naprawdę źle, że do premiery jednak doszło. Przedstawienie było jednym wielkim triumfem Holoubka i publiczności. Holoubek grał tę rolę tak, jak się czytuje o graniu Eleonory Duss, Jermołowej czy Salviniego. Publiczność? Publiczność też była na najwyższym poziomie. Spychalski i Kliszko byli na premierze i to pewnie oni spowodowali nakaz Ministerstwa Kultury, by ograniczyć liczbę przedstawień. Nie dało się tego ukryć, bo trzeba było dokonać zmian w repertuarze i tu ruszyła lawina. Przez miasto przetoczyła się fala pogłosek. Nastrój ekscytacji rósł, na co ministerstwu nakazano, aby zabroniło dalszych przedstawień. I wtedy właśnie doszedłem do wniosku, że mamy tu do czynienia z ordynarną prowokacją. W żadnej sytuacji, jak sądzę, nie wolno było politykom wmanewrować do swoich działań, niezależnie od tego, czym były podyktowane i do czego zmierzały mickiewiczowskich dziadów, bez względu na to, jak i gdzie były one wystawiane. Twierdzę, że gdyby nawet miano w ręku dowody na to, że wystawiłem dziady, właśnie dziady, w 50. rocznicę rewolucji październikowej na zlecenie, nie wiem, Moshe Dayana czy Moczara, to nawet wówczas, nawet w takiej sytuacji, politycy powinni schować tę prowokację do kieszeni czy do szuflady, udać, że nic się nie udało i z panem Dejmkiem rozliczyć się w odpowiedniej chwili. Te dwie kwestie to miara głupoty i ślepoty politycznej naszych ówczesnych przywódców. Sądzę, że na przełomie lat 67-68 potrzebny był detonator, który by pozwolił bezkarnie i bezpiecznie rozprawić się z liberalnie nastawioną inteligencją, z opozycjonistami wewnątrz aparatu władzy. Wszystko jedno, czy jest pod znaku rewizjonizmu, czy konserwy. Chodziło o wywołanie ekscytacji społecznej dla spolaryzowania sił, o wywołanie poczucia zagrożenia interesów Polski i Polaków i w efekcie o dokonanie przegrupowań. Kolportowano rozmaite wiadomości o skandalach, jakie poza samą antyradziecką interpretacją utworu wyczyniał zespół Teatru Narodowego. Na przykład Holoubek na jednym z przedstawień zszedł do pierwszego rzędu, podszedł do ambasadora radzieckiego, potrząsnął kajdanami i krzyknął w uniesieniu: spektakl trwa. Otóż chcę powiedzieć, że na żadnym przedstawieniu dziadów nie było żadnego ambasadora radzieckiego. Co więcej, nie było żadnego przedstawiciela ambasady radzieckiej, przynajmniej oficjalnie, bo nieoficjalnie na pewno mieli swoich obserwatorów. Myślę, że strona radziecka była zaskoczona sprawą dziadów. Sprawą dziadów była zaskoczona mniej więcej tak, jak my wszyscy. Chcę Państwu przypomnieć, że moja propozycja przedstawienia dziadów w Moskwie była przyjęta i zaakceptowana. I to by było na tyle, jak mówią współcześni Polacy o początku. A teraz o humorystycznym końcu pewnego dyrektora teatru. To znaczy o tym, jak mnie zdjęto. Ja już w grudniu opróżniłem gabinet dyrektora Teatru Narodowego ze wszystkich moich książek. Ale dopiero w lutym 68 roku, kiedy zaczęły się wakacje, wezwano mnie i wręczono mi dymisję, proponując równocześnie dyrekcję Słowackiego w Krakowie. Propozycji jednak nie przyjąłem. Kiedy zapytano, co zamierzam zrobić, odpowiedziałem, że zaangażuję się gdzieś jako reżyser. Kiedy zauważono, że nie będzie to możliwe bez zgody ministerstwa, odpowiedziałem, że w teatrze pracować nie muszę, że dosyć się w życiu namachałem łopatą. Pójdę więc do PORU. Oświadczono, że bez zgody ministerstwa i to mi się nie uda. Kropka. Koniec humoreski. Była to prawda, ale ostatecznie można by o niej tak wprost nie mówić w gmachu Ministerstwa Kultury i Sztuki. ¶¶